Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na katechezę. I proszę Państwa, w dalszym ciągu rozważamy, poznajemy wyznanie wiary. Wyznanie wiary chrześcijańskiej. Wierzę w Ducha Świętego. Takie słowa też wypowiadamy, wyznajemy naszą wiarę. Często w czasie mszy świętej, na pewno w czasie mszy świętej niedzielnej, w czasie uroczystości. Wczoraj w Polsce także, w wielu miejscach. A dzisiaj Duch i Słowo Boże w okresie obietnic. Od początku aż do pełni czasu, pełnia czasu, święty Paweł tak mówi, wspólne posłanie Słowa i Ducha Ojca pozostaje ukryte, ale wciąż się realizuje. Posłanie Słowa i Ducha Ojca. Słowo stało się ciałem. Zamieszkało pośród nas. Duch Boży przygotowuje czas Mesjasza i chociaż Duch ani Słowo nie są jeszcze w pełni objawieni, są już obiecani, aby ich oczekiwano i przyjęto, gdy się objawią. Dlatego gdy Kościół czyta Stary Testament, zgłębia w nim to, co Duch Święty, który mówił przez proroków, chce nam powiedzieć o Chrystusie. Ten Duch działa. Pan Bóg posyła Ducha Świętego i działa przez proroków. Przygotowuje lud Boży do przyjęcia słowa, które stało się ciałem. Przez pojęcie prorocy wiara Kościoła rozumie tych wszystkich, których Duch Święty natchnął do żywego głoszenia i redagowania ksiąg świętych, zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu. Tradycja żydowska rozróżnia prawo, to jest 5 pierwszych ksiąg, czyli 5 księgi. Proroków rozróżnia, księgi nazywane w tradycji chrześcijańskiej historycznymi i prorockimi, oraz pisma, przede wszystkim księgi mądrościowe i psalmy. Słowo Boga i jego tchnienie znajdują się u początku bytu i życia wszelkiego stworzenia. Jest rzeczą właściwą, aby Duch Święty rządził stworzeniem, uświęcał je i ożywiał, ponieważ jest Bogiem, jest współistotnym Ojcu i Słowu. Ponieważ jest Bogiem, daje moc wszystkim stworzeniom i je zachowuje w Ojcu i Synu. W przypadku człowieka Bóg ukształtował go własnymi rękami, to znaczy przez Syna i Ducha Świętego. Wycisnął na ukształtowanym ciele własną formę w taki sposób, by nawet to, co widzialne, miało boski kształt. Człowiek został zdeformowany przez grzech. Oczywiście człowiek popełnił grzech świadomie, dobrowolnie. Zdeformowany przez grzech i śmierć, ten człowiek pozostaje obrazem Bożym, mimo wszystko obrazem Syna, ale jest pozbawiony chwały Bożej. Pozbawiony podobieństwa. Obietnica dana Abrahamowi w Starym Testamencie bardzo jasno pokazuje to Stary Testament, święci pisarze. Ta obietnica dana Abrahamowi zapoczątkowuje ekonomię objawienia, na końcu której sam Syn przyjmie obraz i odnowi go w jego podobieństwie do Ojca, przywracając mu chwałę, czyli Ducha ożywiającego. To Słowo, które stało się ciałem, Chrystus Pan, Pan Jezus jest podobny we wszystkim do człowieka, oprócz grzechu. A to grzech. Grzech zdeformował człowieka. On nie miał tego grzechu, nie był więc zdeformowany. I chwała Boża w nim się objawiła. Wbrew wszelkiej ludzkiej nadziei, Pan Bóg obiecuje Abrahamowi potomstwo jako owoc wiary i mocy Ducha Świętego. Abraham już nie przypuszczał, że będzie ojcem, a jednak Pan Bóg obiecał mu i porodziła jego żona. Zobaczmy, jak to bardzo podobne ze świętą Elżbietą i Zachariaszem. U Boga nie ma nic niemożliwego. We wszelkiej ludzkiej nadziei Pan Bóg obiecuje Abrahamowi potomstwo jako owoc wiary jego i mocy Ducha Świętego. W nim będą błogosławione wszystkie narody ziemi, mówi. Potomstwem także tym Abrahama będzie Chrystus, w którym wylanie Ducha Świętego sprawi, że rozproszone dzieci Boże zostaną zgromadzone w jedno, zobowiązując się przysięgą, Bóg przyrzeka już w darze swojego umiłowanego Syna. Bardzo wyraźnie to czytamy w Księdze Rodzaju. Przypomina nam to później święty Jan w Ewangelii swojej. Przyrzeka w darze swojego umiłowanego Syna i Ducha obietnicy w oczekiwaniu na odkupienie, które nas uczyni własnością samego Boga. Pan Bóg objawiał się na różne sposoby. Teofanie, te objawienia Boga rozjaśniają drogę obietnicy od patriarchów, od Mojżesza i od Josuego aż do wizji, które zapoczątkowują misję wielkich proroków. To w Starym Testamencie. Tradycja chrześcijańska zawsze uważała, że w tych teofaniach, tych objawieniach Boga, pozwalało się widzieć i słyszeć Boże Słowo. Słowo Boga, które stało się ciałem, równocześnie objawione i zacienione w obłoku Ducha Świętego. Ta pedagogia Boża ukazuje się szczególnie w darze prawa. Prawo zostało dane jako wychowawca, by prowadzić lud do Chrystusa. Lud Starego Testamentu. Jednak niemoc prawa, aby zbawić człowieka pozbawionego podobieństwa Bożego, podobieństwa, które zostało zniszczone przez grzech i śmierć, i ta niemoc prawa i rosnąca znajomość grzechu, jaką ono daje, to prawo, budzą pragnienie Ducha Świętego, świadczą o tym błagalne westchnienia psalmów. Psalmy to jest Stary Testament, ale oczywiście napisane pod wpływem Ducha Świętego. Przypisuje się Dawidowi. Prawo jako znak obietnicy i przymierza miało rządzić sercami i instytucjami ludu narodzonego z wiary Abrahama. Jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, mówi Pan Bóg, czytam w Księdze Wyjścia, będziecie mi królestwem kapłanów i ludem świętym. Po panowaniu Dawida Izrael ulega pokusie, by stać się królestwem jak inne narody. Tymczasem królestwo, które jest przedmiotem obietnicy danej Dawidowi, będzie dziełem Ducha Świętego. Będzie ono należało do ubogich według Ducha. Zapomnienie o prawie i niewierność przymierzu prowadzą do śmierci. Przychodzi wygnanie, pozorne przekreślenie obietnic, właśnie Stary Testament tego doświadczył, po tym odejściu od Boga, zerwaniu przymierza, niewierności przymierzu zawartego z Bogiem. Jakież nieszczęścia przyszły na Izrael. Pozorne przekreślenie obietnic ze strony Pana Boga, a w rzeczywistości tajemnicza wierność Boga Zbawiciela i początek obiecanego odnowienia, ale według Ducha. Oni ciągle myśleli o szczęśliwości tu na ziemi, królestwie na ziemi, królestwie niebieskim. A to jest królestwo Ducha. Królestwo przymierza z Bogiem. Było rzeczą konieczną, aby lud Boży przeszedł to oczyszczenie, te niewole, te wygnania. Wygnanie przynosi już w zamyśle Bożym cień krzyża, a reszta tych ubogich na duchu, reszta ta wierna Bogu, która powraca z wygnania, jest jedną z najbardziej wyraźnych figur Kościoła. I wreszcie jeszcze może oczekiwanie Mesjasza, może o tym jeszcze chwilę. Oczekiwanie Mesjasza i Jego Ducha. Ducha Świętego. Prorok Izajasz mówi: oto ja dokonuję rzeczy nowej. Zarysowują się dwie linie profetyczne. Jedna kieruje do oczekiwania Mesjasza, druga do głoszenia nowego ducha, a zbiegają się one w niewielkiej reszcie, tej wiernej reszcie, w ludzie ubogich, który w nadziei oczekuje pociechy Izraela i wyzwolenia Jerozolimy, wyzwolenia z tych niewoli. Pan Bóg dopuścił na nich te niewolę, te wygnania. Można powiedzieć, Pan Bóg jak dobry ojciec. Dobry ojciec także wymaga. Dobry ojciec także, zgadza się na konsekwencje, żeby ponosiło dziecko, które jakoś tak, nie słucha tego ojca, idzie swoimi drogami, błędnymi drogami. I tu jest też to takie dopuszczenie tych wszystkich doświadczeń. Zobaczcie, co jest z wami, gdy nie będziecie wierni Panu Bogu, gdy nie będziecie zachowywać przymierza, przykazań. Widzicie Państwo, tak samo dzieje się i teraz. Jeżeli jest się bez Boga, jakie są konsekwencje w tym życiu, widzimy, jeżeli nie zachowuje przykazań. Jak ten człowiek odchodzi, idzie do, można powiedzieć, samozagłady. Samozagłady, którym już dostrzegamy tu na ziemi, ale i tej samozagłada sięgającej w wieczność. Widzieliśmy, jak Pan Jezus wypełnił proroctwa, które odnosiły się do Jego osoby. A tutaj ograniczymy się jedynie do tych proroctw, w których pojawia się wyraźniej relacja między Mesjaszem i Jego duchem. Postać oczekiwanego Mesjasza zaczyna się pojawiać w księdze Emanuela, tak powiedział Izajasz, ponieważ ujrzał chwałę Chrystusa. To jest w księdze, oczywiście to pisze Izajasz. I cytuję: wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzeni i spocznie na niej duch pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni pańskiej. Właśnie ta postać oczekiwanego Mesjasza już tutaj się pojawia. Wyrośnie różdżka z pnia Jessego. Postać Mesjasza zostanie objawiona przede wszystkim w pieśniach sługi. Oczywiście Izajasz to mówi. Pieśni te zapowiadają znaczenie męki Jezusa i wskazują sposób, w jaki wyleje On Ducha Świętego, aby ożywić wielu, nie od zewnątrz, ale przyjmując postać sługi. Ta postać sługi często, ten termin jest w Nowym Testamencie. Pisze święty Paweł jednokrotnie. Postać sługi, Jezus, Pan Jezus jest sługą, Chrystus jest sługą. Pięknie to nazwał ksiądz, sługa Boży, ksiądz Franciszek Blachnicki. Kaplica na Kopiej Górce w centrum oazowym w Kościenku właśnie była nazwana kaplica Chrystusa sługi. Wziąwszy na siebie naszą śmierć, ten sługa może nam udzielać swego ducha życia. Dlatego Chrystus Pan rozpoczyna głoszenie dobrej nowiny, odnosząc do siebie następujący fragment proroctwa Izajasza, proroctwa Starego Testamentu. Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, bym opatrywał rany serc złamanych, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym odwoływał rok łaski od Pana. Teksty prorockie dotyczące wprost zesłania Ducha Świętego są wyroczniami, przez które Pan Bóg mówi do serca swego ludu językiem obietnicy, z akcentami miłości i wierności. Ich wypełnienie ogłosi Piotr w poranek Pięćdziesiątnicy, w poranek zesłania Ducha Świętego. Według tych obietnic w czasach ostatecznych Duch Pana odnowi serca ludzi, wypisując w nich nowe prawo. On zgromadzi i pojedna rozproszone i podzielone narody, przekształci pierwsze stworzenie i Bóg zamieszka w nim razem z ludźmi w pokoju. Lud ubogich, ubogich w duchu, pokorni i cisi, którzy pełni ufności powierzają się tajemniczym zamysłom Bożym i oczekują nie ludzkiej, ale mesjańskiej sprawiedliwości, jest tajemniczym dziełem Ducha Świętego, przygotowującego w czasie obietnic przyjście Chrystusa. Głębia ich serca, tego ludu pokornego, cichego, ubogiego, w duchu ubogiego, wyraża się ta głębia przez psalmy. W tych ubogich duch przygotowuje Panu lud doskonały. Widzimy, jak Duch Święty działa. Będziemy jeszcze o tym mówić. Wierzę w Ducha Świętego, jak działa, jak Pan Bóg posyła nam Syna i Ducha Świętego, Ojciec. I Ojciec, i Syn, i Duch są jedno. Jeden w naturze, w osobach troisty. Będziemy później mówić jeszcze o Duchu Chrystusa w pełni czasu i tak dalej. Warto, wierzę w jednego Boga, to wyznanie wiary, tak sobie przemyśleć. Idziecie Państwo na spacer, w pojedynkę, idziecie do lasu, znaleźć taki czas, może w domu, i tak to wyznanie wiary przemyśleć, po każdym, każde zdanie, każde słowo. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I dzisiaj właśnie to, kontynuacja. Wierzę w Ducha Świętego. Później będzie w Święty Kościół Powszechny, świętych obcowanie, co to znaczy? Grzech w odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i życie wieczne. Wierzę. Wierzę. Bardzo serdecznie dziękuję.